Tak. Mamy dzisiaj naprawdę ciekawe materiały. O mitach.
Tak. Zajrzymy w teksty, które analizują mity od tych, wiesz, najstarszych cywilizacji, Mezopotamia, Grecja.
Aż po tradycję wschodu. Spróbujemy jakoś, no, wyciągnąć z tego esencję.
Zobaczymy, jak te opowieści, te narracje, no, jak one kształtowały i w sumie nadal kształtują, jak rozumiemy świat.
I samych siebie.
Właśnie. Czym właściwie jest mit? I dlaczego to takie ważne?
To jest dobre pytanie. Wydaje się fundamentalne dla ludzkiego myślenia.
Naszym celem jest zobaczyć, jak mity były takimi, no, pierwszymi mapami rzeczywistości. Ale też, gdzie mogły nas trochę wpuścić w maliny, ograniczać?
Okej, zaczynajmy.
Dobrze.
Co mówią źródła? Definiują mit jako, no, opowieść. Narrację, która nadaje sens, wyjaśnia miejsce danej grupy w świecie.
I co ciekawe, podkreślają, że to nie tylko, wiesz, starożytni bogowie.
Nie, właśnie. Współczesne systemy też mogą tak działać, jak marksizm.
Czy scjentyzm, czyli ta wiara, że nauka wyjaśni absolutnie wszystko.
Wygląda na to, że my, ludzie, po prostu mamy taką wbudowaną potrzebę opowiadania historii, tworzenia narracji.
Świetnie to ilustruje ta przypowieść, znasz pewnie, o niewidomych mędcach i słoniu.
Aha, każdy dotykał innej części.
Dokładnie, jeden nogi, drugi trąby, trzeci ogona i każdy myślał, że wie, jak wygląda słoń, a znał tylko kawałek.
Czyli mity dawały takie proste, ale fragmentaryczne odpowiedzi.
Tak, często mylono, wiesz, zwykłą kolejność zdarzeń z przyczyną i skutkiem. Na przykład Arystoteles tłumaczył, że kamień spada, bo tęsknie za ziemią, za swoim naturalnym miejscem.
No tak, to brzmi jak wyjaśnienie, ale...
Ale właśnie, to pozornie zaspokajało ciekawość, ale w sumie, no... hamowało dalsze pytania, takie, dlaczego naprawdę tak jest.
No dobrze, ale skąd w ogóle ta potrzeba się wzięła, żeby tworzyć takie wyjaśnienia?
Źródła wskazują na ewolucję, rozwój mózgu, mowy, a potem wielki przełom, rewolucja neolityczna.
Rolnictwo, miasta.
Pismo. I co ważne, dla niektórych pojawił się wolny czas. Kapłani, władcy mieli czas na myślenie, na rozmyślanie.
A natura nie znosi próżni.
A umysł niepewności, dokładnie. Tam, gdzie kończyła się wiedza, no tam pojawiali się bogowie i mity, żeby wypełnić tę lukę.
I te mity, one nie były stałe, prawda? One też ewoluowały.
O tak, zdecydowanie. To fascynująca podróż. Od takich lokalnych, plemiennych bóstw, duchów miejsc...
Przez bogów, którzy byli bardzo podobni do ludzi, tylko z supermocami. Jak w Mezopotamii czy Grecji.
Właśnie. Aż po, powiedzmy, bardziej abstrakcyjne idee, jak jeden Bóg w judaizmie.
I widać adaptację, tak? Przejmowanie starszych motywów.
Są na to ślady. Na przykład sumeryjski mit o stworzeniu kobiety. Bogini Ninti, czyli pania żebra, tworzy ją z żebra boga Enki. Brzmi znajomo, nie?
No bardzo. Ewa i Adam.
Podobnie ewolucja postaci Jahwe w Biblii. Stare schematy były adaptowane, Rzymianom łatwiej było chyba przejąć greckiego Zeusa jako Jowisza, Deus Pater, niż wymyślać wszystko od nowa.
Czyli to były takie jakby mentalne klocki Lego, można było je przestawiać. A jakie funkcje pełniły w społeczeństwie?
Oj, kluczowe. Przede wszystkim, no, spajały ludzi, budowały wspólnotę. Źródła dają przykład takiego bóstwa Tambaran na Nowej Gwinei. Jego kult łączył różne klany.
Okej, co jeszcze?
Uzasadniały normy, tabu, obyczaje, często takie, które miały jakiś sens adaptacyjny, na przykład zasady higieny, podział jedzenia.
Aha, czyli nie tylko wierzenia, ale też coś praktycznego.
Tak. No i oczywiście dostarczały wzorców moralnych, rytuałów, dawały poczucie sensu, porządku w świecie. Weźmy mit Prometeusza. Kradnie ogień bogom, daje ludziom.
I zostaje ukarany.
Właśnie, przekaz był jasny. Wiedza to domena bogów. Ludzie nie powinni się wychylać. To wzmacniało hierarchię.
I tu dochodzimy do tej drugiej, ciemniejszej strony medalu. Mity jako narzędzie kontroli. Pułapka.
Dokładnie tak. Teksty to podkreślają. Mity mogły też zniewalać. Historia wieży Babel.
Która pewnie ma historyczne korzenie w budowie ziguratu w Babilonie.
Prawdopodobnie, ale stała się opowieścią o karze za ludzką pychę i przy okazji prostym wyjaśnieniem, dlaczego mówimy różnymi językami.
Podobnie jak zakaz jedzenia owocu z drzewa poznania,
Tak. Wiedza jest niebezpieczna. Posłuszeństwo jest ważniejsze. To pokazuje taki odwieczny dylemat, nie? Stabilność kontra zmiana, plastyczność. Coś, co widzimy do dziś w różnych postawach, konserwatywnych i postępowych.
Ciekawe. A te tradycje wschodu, których wspominaliśmy, one oferują trochę inne spojrzenie?
Tak. Źródła pokazują inne perspektywy. W Chinach na przykład mamy koncepcję Dao, tej takiej nieuchwytnej zasady wszechświata. I yin oraz yang.
Dynamiczna równowaga przeciwieństw?
Tak, jako fundament rzeczywistości. A z kolei buddyzm, zwłaszcza takie nurty jak Abhidharma czy Zen,
skupiają się bardziej na wnętrzu, na umyśle.
Dokładnie, na introspekcję jako metodę poznania. Buddyzm generalnie odrzuca ideę takiej trwałej duszy, stałego ja. Widzi umysł raczej jako strumień takich ulotnych zjawisk, skandh.
I podkreśla powiązania.
Bardzo. Współzależność wszystkiego. Jest taka piękna metafora sieci Indry. Każda perła w sieci odbija wszystkie inne. No i prawo przyczyny i skutku, czyli karma.
A co z krytycznym myśleniem? Bo mówiliśmy, że mity na Zachodzie często wymagały posłuszeństwa.
A tu jest coś bardzo ważnego w buddyzmie, Kalama Sutra. To jest w zasadzie taki, manifest krytycznego myślenia. Zachęta, żeby nie wierzyć ślepo autorytetom, tradycji, tylko żeby samemu weryfikować, sprawdzać.
To fascynujące zestawienie. Krytycyzm kontra posłuszeństwo. No dobrze, podsumowując. Te materiały pokazują, że mity są czymś absolutnie fundamentalnym dla człowieka.
Tak. Tworzą ramy dla rozumienia świata. Dają sens, kształtują kultury, indywidualne przekonania.
Od Mezopotamii przez Grecję po wschód. Wszędzie widać to dążenie do sensu, do porządku, do zrozumienia.
Ale jednocześnie te teksty to też przestrzega. Te mapy bywają zwodnicze.
Jeśli traktujemy je zbyt dosłownie. Albo bezkrytycznie.
Właśnie. Mogą hamować ciekawość, usprawiedliwiać niesprawiedliwość, prowadzić do konfliktów. W sumie analiza mitów uczy nas mnóstwo o ludzkim umyśle.
O jego potrzebach, mechanizmach poznawczych.
Ale i o jego podatności na iluzje, na uproszczenia.
I to chyba prowadzi nas do ostatniej myśli, takiej na wynos.
Mhm.
Jakie współczesne narracje polityczne, społeczne, może nawet naukowe działają dzisiaj na nas jak mity? Jakie opowieści kształtują nasze postrzeganie rzeczywistości? Często tak, że nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy.
To jest pytanie, nad którym warto się zastanowić.